Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Chcemy zaprosić na rozmowy. Dzisiaj chcemy kontynuować rozmowy. Obecna sytuacja służby zdrowia. Naszym gościem jest pan Bolesław Piecha, sekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Panie ministrze, chciałbym może byśmy też, bo słuchacze byli z nami od 18.10 w naszym programie, ale może by krótko o tych takich najważniejszych sprawach. Później będziemy się starali poruszyć następne. A Państwa już teraz zapraszam serdecznie. Numer telefonów do studia kierunkowy 056 655 2355, 655 2356, i numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Dzisiaj, jak wspomniałem przed chwileczką, jest z nami pan Bolesław Piecha, sekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Chciałbym właśnie, żebyśmy te rozmowy nasze kontynuowali. Panie ministrze, ale wracając też do tych projektów, które jutro mają być omawiane w Sejmie, jutro projekt rządowy i poselski, mowa o tych 30% podwyżki dla służby zdrowia. Wspominamy zresztą na antenie Radia Maria, czy w aktualnościach dnia, czy przy innych okazjach, czy w serwisach informacyjnych, no, informowaliśmy o tych trudnościach, które powstały, o protestach. Zawsze pytanie, czy słuszne, czy musiały one tak, czy inaczej wyglądać, czy to jest, prawda, czy taki nacisk ma być powodem tego, że coś potrafimy, prawda, uzyskać, czy inni też się nie będą, prawda, burzyli. Proszę bardzo, panie ministrze.
No ja nie sądzę, że to akurat ten nacisk był tylko i wyłącznie przyczyną tego, że rząd zajmuje się ustawą, którą gwarantuje środki na podwyżki. Pewnie tak, bo zawsze częściowo rząd musi reagować na nastroje społeczne. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie dwóch projektów, projektu rządowego i projektu poselskiego, który dotyczy gwarancji dla pracowników ochrony zdrowia po to, żeby już od 1 października tego roku ich płace wzrosły średnio o 30%. Te projekty różnią się nieznacznie od siebie. Jeden z nich zakłada rządowy troszeczkę mniej osób objętych tą podwyżką, bo tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Drugi poselski zakłada objęcie podwyżką wszystkich pracowników ochrony zdrowia. To jest bardzo trudna sprawa, ponieważ długo szukaliśmy i w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia środki na to, żeby tą podwyżkę zapewnić i zrobić ją realną. Jest to dzisiaj wszystko zaplanowane, środki finansowe są, tylko tyle, że trzeba tą gwarancję zapewnić w sposób ustawowy i dlatego jutro pierwsze czytanie tej ustawy. Mam nadzieję, że prace będą posuwać się szybko i jeszcze w tym miesiącu ustawa uchwalona, czy na początku lipca, wyjdzie z Sejmu do Senatu i sądzę, że w tej sesji parlamentu, czyli w tej sesji Sejmu do końca lipca, lipca bieżącego roku znajdzie się na biurku prezydenta, żeby ją podpisał i tym samym rząd wywiąże się ze swoich zapowiedzi dotyczących podwyżki tego i przyszłorocznych.
No właśnie, czy się wywiąże, bo tutaj też dotykaliśmy sprawy, nawet jeden ze słuchaczy pytał, jak to będzie, prawda? Czy będą rzeczywiście pieniądze, ponieważ no tak powiedział słuchacz, że i tu obiecują, i tam obiecują, czyli no pod adresem rządu. Czy będą takie środki, jakie będzie właśnie zabezpieczenie finansowe dla tych podwyżek?
W tym roku to zabezpieczenie finansowe podchodzi bezpośrednio z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Ono pochodzi głównie z dwóch źródeł. Pierwsza to jest tak zwana rezerwa, która była pięknie nazywane po europejsku proces koordynacji, czyli to, co związane jest z zapłaceniem za świadczenia zdrowotne, za leczenie naszych obywateli za granicami naszego kraju. Ta rezerwa była w wysokości 800 milionów. Z dzisiejszych danych, potwierdzonych danych wiemy, że w tym roku partnerom z Unii Europejskiej nie zapłacimy więcej niż 100-150 milionów złotych, w związku z tym 650 do 700 milionów złotych to jest pierwsze źródło sfinansowania tej podwyżki. Druga część to są oczywiście, to jest rezerwa związana z gospodarstwem leków, lekami, gdzie również osiągniemy określone nadwyżki i tym samym będziemy w stanie dokładnie miliard czy 960 milionów złotych przekazać na podwyżki. Wyliczyliśmy wszystkich pracowników, wyliczyliśmy ich podstawowe pensje, wyliczyliśmy skutki, jakie ta podwyżka wprowadzi w kieszeniach, w portfelach polskich pracowników ochrony zdrowia. Jesteśmy w stanie się z tego wywiązać. Przyszły rok będzie łatwiejszy, ponieważ w przyszłym roku już w to włączy się bardzo aktywnie budżet. Budżet państwa będzie desygnować określone kwoty. W sumie z tych wszystkich środków budżetowych, innego podejścia do budżetu państwa, do przekazania środków finansowych do Narodowego Funduszu Zdrowia za bezrobotnych, za rolników, spowoduje, że w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie więcej i o 5 miliardów 400 milionów złotych. Z tego na podwyżki. Na podwyżki przeznaczy się bezpośrednio 4 miliardy 100 milionów złotych. Reszta zostanie na sfinansowanie tego, co jest nadal nam potrzebne, czyli nowych leków, nowych sposobów leczenia chorób onkologicznych, to, co wiąże się z nadwykonaniami, to, co wiąże się z innym wyliczeniem punktów, z nowymi procedurami. Sądzę, że będzie to rok przełomowy, bo po pierwsze, tak duży roczny wzrost środków finansowych na zdrowie w mojej takiej świadomym życiu i działalności i politycznej, i jeszcze przed tym jako lekarza, jest to rzecz niespotykana. Po drugie, no cieszymy się z tego. Wiemy, że to są sprawy niewystarczające, ale jesteśmy wdzięczni, że rząd wyszedł naprzeciw potrzebom ochrony zdrowia i wreszcie po tylu latach zaczął ją traktować jako swój priorytet. To oczywiście państwo, słuchacze, pracownicy ochrony zdrowia sprawdzicie. Sprawdzicie to na swoich własnych portfelach. Mam nadzieję, że te podwyżki również pozytywne wpłyną na pracę personelu i tym samym poprawi się jakość i dostępność polskich chorych, polskich pacjentów do lekarzy, do szpitali, ogólnie mówiąc do służby zdrowia.
Rozmawialiśmy też o problemach, które mają szpitale, przeżywają wiele szpitali jest zagrożonych, czy notorycznie, nawet gdyby je oddłużać, więc pytanie, jakie tutaj rozwiązania, bo są takie grupy, nie wiem, czy można nazwać grupy nawet pewnego nacisku, które wskazują, czy proponują, propagują, że prywatyzacja na przykład szpitali byłaby takim idealnym rozwiązaniem i lekarstwem na wszelkie bolączki, również na te sprawy, no, zadłużenia szpitali.
No to jest bardzo daleko idące uproszczenie. Ja protestuję przeciwko takiemu sformułowaniu, że to prywatyzacja uzdrowi wszystko. W Europie, w większości krajów cywilizowanych, nawet w kolebce liberalizmu, jaki są w Stanach Zjednoczonych, istnieją szpitale publiczne. W Europie to jest 85-90% wszystkich szpitali. W Polsce mamy szpitale niepubliczne. One są dzisiaj uzupełnieniem tego rynku. Dobrze, jeżeli te szpitale niepubliczne mają odpowiedni podmiot, odpowiedzialny podmiot tworzący właścicielski. Takim przykładem jest szpital Bonifratrów Ojców, Bonifratrów w Krakowie. Są różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które szpital prowadzą i wtedy i mamy pewną gwarancję, że szpital działa non-profit. W innym przypadku byłoby to bardzo groźne. Szpital, który byłby zmuszony działać dla zysku, byłby pewnie niebezpieczny dla pacjenta. My jako PiS, jako rząd jesteśmy przeciwni prywatyzowaniu polskich szpitali. To jest dorobek wielu pokoleń naszych tu mieszkających i sądzę, że taka prywatyzacja byłaby z jednej strony nadużyciem, z drugiej strony ogromnym ryzykiem i eksperymentem na zdrowiu Polaków. Do tego nie dopuścimy. Natomiast oczywiście sprawa jest poważna, bo to jest sprawa zadłużenia. Już dzisiaj obok zadłużonych szpitali, co prawda udało nam się w ostatnim czasie ich powstrzymać, krążą różnego rodzaju firmy kupujące długi. To nie są firmy polskie, to są firmy kapitałowe, które zajmują się niczym innym, tylko kupić, sprzedać, zarobić i oddać w jakiekolwiek ręce, byle tylko ten ktoś chciał zapłacić. Te firmy na razie są przystopowane dzięki ustawom, które dzisiaj towarzyszą, chociażby ustawie o restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia, nie mogą bardzo w prosty sposób uzyskiwać i handlować długami, ponieważ zawieszone są wszystkie możliwości dotyczące egzekucji komorniczych i tak dalej. No ale jeżeli nie uporządkujemy do 2-3 lat sytuacji, no to pewnie wrócą, bo życie próżni nie zna i są oczywiście instytucje europejskie, polskie, światowe, które są zainteresowane wydłubaniem z tego tortu, z tego ciasta, które obrazowo można nazwać prostym konsumpcją zdrowia, rodzynków. Czyli te procedury, które da się policzyć, te procedury, które są najbardziej dochodowe, a sprawy leczenia najtrudniejszych przypadków, skomplikowanych przypadków, sprawy leczenia ludzi, których nie stać na zakup nowoczesnych technologii, nowoczesnych leków, pozostawić państwu. I to byłaby prosta droga do destrukcji całego systemu. W związku z tym dzisiaj nie mówimy, nie chcemy mówić i nie bierzemy pod uwagę prywatyzacji polskich szpitali.
Gdyby chcieć zapytać o wpływ firm farmaceutycznych, prawda, szczególnie może zachodnich, na ten rynek, bo każdy pyta, z jakich lekarstw mógłby korzystać. Te, widzimy, są za drogie, bo też i budżet domowy nie pozwala nam na to. Jak mówiliśmy o różnych rodzajach chorób, te przewlekłe, te, kiedy musimy brać leki systematycznie, no jak gdyby przywracają, czy przysparzają nam zawrotu głowy, bo pytanie, kto pozwoli sobie na takie czy inne lekarstwa, pytanie o zastęp, o jakieś lekarstwa zastępcze, no ale tutaj głównie no, wpływ właśnie firm farmaceutycznych zachodnich na naszym rynku.
No to jest ogromny dylemat, to jest jednak, Polska jest traktowana jako poważny i potencjalnie jeszcze bardziej ważny i duży rynek zbytu dla biznesu. No jest to biznes farmaceutyczny, należy do najbardziej dochodowych przedsięwzięć w skali światowej, bodajże po zbrojeniach i po sprawach ropy naftowej, bo zajmuje 3. miejsce w obrocie kapitałem. Generuje ogromne zyski. Ja powiem, że ile zbrojenia wykazują rentowność swoich zakładów na poziomie 2%, to przemysł farmaceutyczny tą rentowność ma wyższą, kilkanaście do kilku, do prawie 20%, więc gdyby jeszcze powiedzieć, że ten rynek to są setki miliardów dolarów, no to mówimy o ogromnym zysku. Kapitał ma to do siebie, że no ciągle próbuje ten zysk zmaksymalizować, a w jaki sposób, no to mamy w Polsce różne przykłady działania firm farmaceutycznych. Po pierwsze, to jest sprawa stałego nacisku na rząd, żeby umieścił takie, a nie inne leki na listach leków refundowanych, czyli tych leków, za które płaci państwo. Czy te leki są jedyne wymarzone? Nie zawsze. Bardzo często są odpowiedniki zdecydowanie tańsze, często polskiej produkcji. W związku z tym, żeby oczywiście tego rynku nie tracić, no te firmy farmaceutyczne stosują dość szokujące, a czasami wywołujące oburzenie społeczne, próby no, przekupywania lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. To, co czasami podają nasze media, czy gazety, czy też telewizja i pokazują, jak firma zagraniczna promuje swoje lekarstwo przez atrakcyjną wycieczkę, gdzie w programie podobno było szkolenie, ale odbywało się o 2 w nocy, w związku z tym nikt nie pamięta, jak to szkolenie wyglądało i tam jest na tym szkoleniu kilkudziesięciu lekarzy, no to niestety zakrawa to absolutnie o zachowania korupcyjne. Ja powiadomiłem osobiście pana ministra Ziobro i te postępowania tam trwają. Ten napór na polski rynek jest jednak przeogromny, tym bardziej jest duży, bo w Polsce mamy jeszcze własny przemysł farmaceutyczny. Ja tak powiem prosto. Czesi już nie mają, Słowacy nie mają. To została Polska jako jeden z dużych krajowych członków, gdzie jeszcze można trochę zarobić. Ja się nie boję słowa protekcjonizm. My będziemy ten polski przemysł farmaceutyczny, który produkuje dobre leki na wiele chorób, oczywiście nie na wszystkie, ale na wiele chorób i ma jeszcze jedną zasadę. Te leki są na naszą kieszeń, bo są produkowane w naszych zakładach pracy. I firmy zagraniczne, gdyby produkowały ten sam lek, jednak będą go produkowały znacznie drożej. I w związku z tym tutaj będziemy ten polski rynek, jak długo się da, a myślę, że da się osłaniać. To jest w interesie i państwa, i tych pracowników, którzy pracują w tych fabrykach farmaceutycznych, no i oczywiście pacjentów, bo pacjenci zostawią przy leczeniu spory pieniędzy w swojej kieszeni. Najdrożej i najgorsza sytuacja jest jednak w chorobach przewlekłych. Choroba przewlekła z definicji ma to do siebie, że jak się zachoruje, to w zasadzie choruje się do końca życia. I to, myślę, też jest nasz priorytet, bo choroba przewlekła ma jeszcze jeden wyróżnik taki społeczny. Jak ktoś zachoruje na poważną chorobę przewlekłą, astma, już nie mówię o nowotworach, o cukrzycy i tak dalej, prędzej czy później niestety zubożeje, bo choroba ogranicza i nasze możliwości zarobkowania i generalnie dotyka ludzi o niższych dochodach. I tutaj chcę państwa zapewnić, że te grupy społeczne, które borykają się z takimi schorzeniami, będą miały absolutny priorytet dostępu do leków dobrych, nie tanich, za które sami zapłacą symboliczną opłatę ryczałtową.
Panie ministrze, próbuje się znaleźć lekarstwa na wszystko, więc też pytanie takie o zespół nadpobudliwości psychoruchowej z jakimś może deficytem uwagi. Wiemy, że może różnie się dzieje w naszej nawet społeczności, ale czy nie jest tak, że tutaj na przykład firmy farmaceutyczne próbują czy kreować to, że potrzeba jakiegoś lekarstwa, czy może nawet już znalazły lekarstwo na to, żeby taką ten zespół nadpobudliwości u dzieci, który występuje, tu się pytać trzeba, jakie są racje tego, że dzieci są nadpobudliwe, co jest tego powodem, ale szukają lekarstwa. I teraz pytanie, jakie będą konsekwencje, to jedna, ale czy tutaj nie jest też jakieś zagrożenie w tej kwestii?
No to jest jedna z bardzo ciekawych spraw. Wydaje mi się, że powstał taki dość dziwny mechanizm. Oto pojawia się jakiś lek. Ten lek jest stosowany w innej chorobie. Przy okazji okazuje się, że jego działanie gdzieś tam uboczne czy pomocnicze można gdzieś wykorzystać. I wtedy rozpoczyna się tak zwane kreowanie choroby. To znaczy tworzenie ze sytuacji nie do końca normalnych, ale obrazu chorobowego. I jeszcze do tego próbuje się dopisać, że ta choroba, ten objaw obejmuje bardzo dużą grupę ludzi. Z takim jednym z przykładów jest taka słynna choroba nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, ADHD. Takiej choroby ja, studiując kilkadziesiąt lat temu, nie pamiętam. Ona się pojawiła niedawno, ale przedtem pojawił się lek, który takie objawy nadmiernego podenerwowania, nadpobudliwości w ogóle uspokajał. No, co się wtedy robi? Firma farmaceutyczna oczywiście wynajmuje wtedy najlepszych dziennikarzy, dobre tytuły gazetowe, zazwyczaj to są pisma dużo nakładowe, kolorowe i opisuje, co to też za nieszczęście spotyka matkę, która ma niegrzecznego chłopaka, a on w zasadzie nie jest winny, że jest niegrzeczny, że jest łobuz, czasami nadpobudliwy, tylko tyle, że ma chorobę, którą nazwano ADHD, w polskie przetłumaczenie nie jest dość precyzyjne. Potem oczywiście tworzy się różnego rodzaju stowarzyszenia, bo jest leczenie. Te leczenie, jeżeli chodzi o ADHD, to jest koszt roczny dla jednego dziecka rzędu 100-150 tysięcy złotych. Gdybyśmy wzięli pod uwagę, że szacunkowo takich dzieci nadpobudliwych, które trochę więcej rozrabiają niż zwykle, jest około 4%, to jest ta najmniejsza, minimalna granica, to wtedy już mówimy o wydatku 400 milionów złotych rocznie. I teraz jeszcze jest następny etap. No, 400 milionów złotych rocznie możemy wydać, jeżeli mamy taki kaprys, możemy z własnej kieszeni za ten lek zapłacić, ale zazwyczaj część tego schorzenia czy tego zespołu dotyka osoby, które samotnie wychowują dzieci, mają stosunkowo niskie wyposażenia i wytwarza się w tym momencie lobbying, żeby państwo refundowało taki lek. Ja sobie przypominam, że tego typu chorób generowało się w ciągu mojego życia dość sporo. Ja już przypominałem tutaj ojcu o takiej anegdocie z mojego życiorysu, że będąc w trzeciej czy czwartej klasie, no miałem kłopoty z pisaniem. To znaczy pisałem niewyraźnie i w związku z tym stara metoda stosowana w tamtych czasach, to trzeba było zostać po lekcjach i kaligrafować i tym samym, jak to się mówiło, wypracować sobie rękę. Rękę sobie wypracowałem, pismo jest w miarę czytelne. Dzisiaj bym miał karteczkę, że jestem dyslektykiem, że mam dysgrafię, że w związku z tym to jest choroba i tutaj nie należy się w ogóle jakakolwiek praca. Wydaje mi się, że z ADHD jest dość podobnie i być może w bardzo wąskim granicach rzeczywiście ta nadpobudliwość jest jakaś patologiczna, ale bardzo często wiąże się to niestety z pewnym niedowładem wychowawczym. I w związku z tym, no, ja byłem leczony w inny sposób. To było leczenie bezpłatne, czasami bolesne, a dzisiaj ma to zastąpić lek. I nie byłoby w tym może jeszcze nic takiego złego, gdyby nie konsekwencje, które ja myślę i tutaj podzieli to tą opinię wielu specjalistów, mogą się przełożyć później. Dojrzewanie nasze, dojrzewanie społeczne, indywidualne, do życia w rodzinie i tak dalej, polega jednak na odpowiedzialności, na umiejętności oceniania dobrych i złych zachowań. Jeżeli my takich bodźców nie mamy, to mamy po prostu chemię i aż strach pomyśleć, co będzie za kilkanaście lat. Kiedy te dzieciaki dzisiaj nadpobudliwe i ze złym rozpoznaniem będą dla świętego spokoju i radości rodziców brały tą tabletkę, dorosną i będą miały wejść w dorosłe, odpowiedzialne życie. Wydaje mi się, że będzie to prosta droga do zastąpienia trudnych i bolesnych decyzji, za które będą ponosić już jako dojrzali ludzie odpowiednie konsekwencje. Będzie to prosta droga, żeby znowu uciec w jakąś inną chemię. I dla mnie ta sytuacja jest ogromną przestrogą i w związku z tym z ogromną rezerwą patrzę na tego typu naciski i sądzę, że dopóki nie przekonamy się, że rzeczywiście ta jednostka chorobowa jest dobrze zdiagnozowana, nie należy w sposób nonszalancki wydawać po pierwsze publicznych pieniędzy, a po drugie jednak nie brać pod uwagę skutków, które w przyszłości dla tych młodych ludzi, dla nich samych, mimo najlepszych chęci rodziców, mogą okazać się w swoich skutkach fatalne.
Czyli tutaj pytanie, no czemu możemy ulec, czy czemu ulegamy? Tak za wszelką cenę chcemy mieć święty spokój, można powiedzieć, prawda? Za pomocą tabletki ktoś jeszcze na tym zarobi, państwo straci, czyli my również. I tutaj kwestia tej odpowiedzialności, więc tutaj przy tej okazji też chciałbym, byśmy jeszcze o jednej sprawie, też mówiliśmy już po 18:00 w programie Kwestia naturalnego planowania rodziny, bo też mówiliśmy o tym właśnie, o tej odpowiedzialności, kwestia tego, że no, sprawa wychowania do życia w rodzinie. No i jeszcze jedna rzecz, że został powołany specjalny zespół, prawda, na czele którego stoi pan profesor Hazan. Czy można by tą kwestię też, no bo mówi się, że wokół tego no dużo kontrowersji, prawda, że no jak możemy wprowadzać do edukacji sprawy naturalnego planowania, jak możemy w ogóle o tym mówić, przecież jest tyle innych rozwiązań. No i jeszcze jedna rzecz, wrzucać to do jednego worka z antykoncepcją.
No i ja tu, to jest bardzo poważna sprawa. Ona na szczęście wróciła. Mam nadzieję, że tym razem z lepszym skutkiem, bo te sprawy związane z naszym życiem płciowym, zdolnością do prokreacji, jednocześnie odpowiedzialnym rodzicielskim, to jest jeden wielki wątek, który ma wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest dojrzałość, a dojrzałość to jest przecież odpowiedzialność za to, co robimy. Nie może być tak, że tak jak powiedziałem wcześniej, dla świętego spokoju nie zastanawiamy się nad tą sprawą, a jeżeli już, to odpowiednie środowiska zawsze będą kreować antykoncepcję i tabletkę antykoncepcyjną. Jak jest działalność tej tabletki, to wiele środowisk naukowych i to wybitnych specjalistów się wypowiadało, że to nie jest tak, że te tabletki antykoncepcyjne, już nie mówię o światopoglądzie, bierzemy bezkarnie. Ale Ale skoro chcemy tą odpowiedzialność w jakiś sposób kształtować w nowym pokoleniu również, to musimy mówić prawdę. Musimy również mówić prawdę o tym, że są naturalne metody planowania rodziny, że one wymagają poznania funkcjonowania własnego ciała, że wymagają odpowiedniej odpowiedzialności, ale że są również bardzo skuteczne i biorąc pod uwagę, wykorzystując też taką modę na nasz ekologiczny sposób życia, na taką tęsknotę za naturą, to być może tej naturze należy poświęcić więcej uwagi, być może swojemu organizmowi i wyczytać to, co on nam w widomych, jasnych sygnałach przekazuje. Te metody to nie ten ośmieszany ciągle przez seksuologów kalendarzyk, który w takiej wulgarnej postaci ciągle gdzieś jest w szeregach dowcipów nieprzyzwoitych i tak dalej. To są bardzo mądre, nieskomplikowane metody, wymagają po prostu tylko pewnej cierpliwości, umiejętności uczenia się samego siebie i jednocześnie odpowiedzialności. Staramy się, żeby ten zespół takie pewne modele wypracował i chcielibyśmy, bardzo bym sobie tego życzył, żeby o tym mówić. My nie chcemy uciekać od trudnych tematów, ale to tego nie wolno spłycać. To nie może być tylko hedonizm, czyli dążenie do przyjemności za wszelką cenę, bez śladu jakiejś refleksji czy odpowiedzialności. To nie może być też tylko zrzucanie wszystkiego na zdobycze chemii. My jesteśmy ludźmi i chcielibyśmy o tym, żeby również w szkole przypominać. I sądzę, że lekarze mają tutaj dużo do zrobienia, bo na tyle dobrze poznaliśmy organizm i mechanizmy regulujące naszą płodność, że wykorzystując tylko pewne widome oznaki, symptomy, nasze zachowania, reakcje naszego organizmu, możemy nauczyć tych, którzy oczywiście tego chcą, a sądzę, że rozsądni ludzie w Polsce są, takich metod planowania rodziny, żeby móc w jakiś sposób kontrolować swoją płodność i nie uciekać się do tego, co jest wyznacznikiem tej naszej cywilizacji końca XX i początku XXI wieku, czyli środka antykoncepcyjnego czy prezerwatywy.
Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do rozmów na temat obecna sytuacja służby zdrowia. Naszym gościem jest wiceminister w Ministerstwie Zdrowia pan Bolesław Piecha. Numer telefonów do studia kierunkowy 056 Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kwadrans po godzinie 22. Pierwszy telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Panie Przewodniczący, będzie kochany Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pierwszy raz się dodzwoniłam, więc będę miała tremę na pewno.
Uśmiechnąć się, tak, nabrać powietrze. Pani imię?
Maria z Podkarpackiego.
Prosimy bardzo, Pani Mario.
Mamy wnuczka chorego na mukowiscydozę. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo ciężka. Ale mamy ciągle nadzieję, że nowy minister będzie po prostu ukłonił się ku tym chorym dzieciom, bo wiele leków, które podawane są dzieciom w tej chorobie, po prostu nie jest refundowanych. Odebrał je poprzedni minister Łapiński. Na przykład jednym z tych leków jest Kreon. I to dziwne, że Kreon 25 tysięcy dla dorosłych jest refundowany, a dla dzieci 10 tysięcy jednostek po prostu jest nierefundowany, a dzieci muszą przyjmować go, przepraszam bardzo, do każdego posiłku. Także koszt jest naprawdę bardzo wysoki. Oprócz tego dzieci te muszą otrzymywać po prostu nowoczesne ciągle jakieś antybiotyki, na przykład kolistynę. I to jest też lek bardzo drogi. I uważam, że tych dzieci nie jest tak w Polsce dużo, że można by jednak było przyjść do nich z pomocą im. Bo widzimy po swoim dziecku, po swoim wnuczku, że gdy jest dobrze prowadzone, to ma szansę na dłuższe życie i po prostu w lepszym zdrowiu. Czekam na odpowiedź i jakąś pozytywną odpowiedź.
Dziękujemy.
I szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, poruszyła tutaj radiosłuchaczka bardzo poważny problem chorób przewlekłych, niewątpliwie mukowisce, to zależy do tych z najtrudniejszych do leczenia, jednocześnie bardzo ciężkich chorób przewlekłych. Dotyka już dzieci od najmłodszych lat. Jeżeli chodzi o te dwa leki, sprawa antybiotyku i sprawa leku, który tą wydzielinę, która się tam gdzieś ostrzela, osadza, upłynnia, to już w tym czasie podjęliśmy działania, żeby przynajmniej na bieżąco zrównać na zasadach odpłatności te leki dotyczące dorosłych i dzieci. Ja sądzę, że ta sprawa będzie rozwiązana w kilkunastu dniach, ale docelowo chcielibyśmy tego typu leki wprowadzić na listę, które będą całkowicie, prawie całkowicie refundowane, tylko opłata ryczałtowa dla tych chorych przewlekle, i będą to leki specjalistycznego stosowania. My musimy pamiętać o jednym, że bardzo często lek stosowany w ciężkiej chorobie jest nadużywany w chorobach mniej ciężkich, czy wręcz banalnych, i dlatego pewnie ten lek będzie wydawany pani wnuczce na specjalną receptę, ale zapewniam panią, że będzie dostępny i że będzie do nabycia przez rodziców i dla dobra tego dziecka. Jeżeli chodzi o antybiotyk, kolistynę, ona kiedyś była produkowana w Polsce. Niestety tak się jakoś stało po tych naszych przekształceniach, że będziemy musieli do tego wrócić. Ten lek wcale nie był taki drogi. Zrobił się potwornie drogi ostatnio. Sądzę, że musimy przede wszystkim dokonać jego rejestracji nie tylko z tej firmy najdroższej, która go preferuje. Wydaje mi się, że to jest, ale to jest lek wspomagający. Podstawową rzeczą to jest ta pierwszy lek, który został wymieniony tutaj przez radiosłuchaczkę, i chcielibyśmy w najbliższym czasie zrównać zasady refundacji, takie jak dla dorosłych, również dla ten część 10 tysięcy jednostek dla dzieci, a w przyszłości wprowadzić go, niedługiej przyszłości. To wymaga tylko uregulowania prawnego. Projekt już jest w Sejmie, więc myślę, że niedługo się skończy. Na specjalną listę leków dla tych ciężko chorych ludzi, chorych takich jak dzieci na mukowiscydozę.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Alina z Gdyni. I ja chciałam takie, po prostu mam taką refleksję, już nie tam o lekarstwach jakichś, prawda, tylko właśnie o tych strajkach. Bo w moim odczuciu takie strajki lekarzy, prawda, które się zaostrzyły, bardzo długo trwały, to jest po prostu jakaś demonstracja przeciwko i Polakom, i temu rządowi. Przecież wiadomo, że te trudności w służbie zdrowia nie powstały teraz, w tych miesiącach, tylko przez 16 lat trwania tamtych rządów, gdzie trzy razy SLD było u władzy. I ciągle te, prawda, jakoś tam zmieniano te służbę zdrowia, jakoś modyfikowano, to dało efekty bardzo, bardzo smutne. No więc ponadto jeszcze nie można tylko powiedzieć, że lekarze tylko mają jakieś małe zarobki, prawda, którym się dzieje jakaś krzywda. Bardzo wiele ludzi po studiach, prawda, i nie tylko, mają tak samo małe zarobki. I czy oni wszyscy mają pójść demonstrować teraz przeciwko temu rządowi, który właściwie parę miesięcy dopiero może rządzić? No to wszystko, dziękuję. Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani bardzo, szczęść Boże.
No bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Rzeczywiście pani Alina tutaj całe sedno powiedziała, bo ani ta sytuacja nie powstała dzisiaj, ani nie powstała kilka miesięcy temu, ani tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o finansowanie, wcale się niewiele zmieniło. To znaczy ono jest takie, jakie było przez wiele lat, nawet jest ciut wyższe. Natomiast jest też prawdą, że pracownicy w ochronie zdrowia nie zarabiają najlepiej, niestety źle. I jest prawdą, że jest też ogromna szara strefa, która chyba nas demoralizuje za mocno. Naszym staraniem byłoby, głównie te starania idą w takim kierunku z jednej strony, żeby jednak dla tych, które zarabiają najmniej w ochronie zdrowia, głównie mi tu chodzi o pielęgniarki i położne i część lekarzy właśnie tych na tak zwanym dorobku, czyli uczących się, żeby one były te, jednak te wynagrodzenia bardziej przystające do oczekiwań tych bardzo ważnych grup zawodowych, ale z drugiej strony musimy pamiętać również, że no, takim drugim, bardzo trudnym naszym zamiarem to będzie zmierzenie się z szarą strefą. Niestety tu tradycja w Polsce sięga wielu dziesięciu lat i z tym będzie sprawa gorsza. No, pozostaje oczywiście pytanie otwarte, czy te protesty były przez kogoś inspirowane. W świetle dzisiejszej wiedzy no, wiele wskazuje na to, że niestety część tych protestów była inspirowana przez ludzi, którzy no, mają takie poczucie, że jak teraz się nie załapiemy, to już nic dobrego nas nie spotka. Te załapanie polega albo to na prywatyzacji, albo to na jakimś tam lepszym zarobku i to wcale nie lekarzy. Tych, którzy zarządzają wielkim biznesem, farmacja, sprzęt medyczny i tak dalej, i tak dalej. I trudno nam jest to zrozumieć, aż takie nasilenie tych strajków. Tym niemniej no, jakaś oferta dla pracowników jest. Ja liczę na ich wyrozumiałość. Liczę również na zaangażowanie i sądzę, że nie jest dobrze, gdy zakładnikiem naszych oczekiwań, nawet tych słusznych, staje się pacjent, a zwłaszcza pacjent ciężko chory albo pacjent dziecko. To było przez nas odebrane szczególnie boleśnie. Na szczęście póki co wygląda na to, że ta sytuacja powoli się uspokaja. Dla ministerstwa też jest to ważna rzecz. Chcielibyśmy z jeszcze większym wysiłkiem próbować porządkować to, co jest do uporządkowania, a nie tylko zajmować się gaszeniem sytuacji kryzysowych i strajkowych. To szalenie dużo kosztuje i nerwów, i czasu, i czasami w emocjach podejmowane rozwiązania takie na gorąco nie są najlepsze. Lepiej spokoju. Liczymy na ten spokój po wczorajszym spotkaniu ministerstwa z protestującymi na Śląsku. Mam nadzieję, że i pracownicy ochrony zdrowia, a przede wszystkim pacjenci powinni odczuć jakąś tam niewielką chociażby poprawę od przyszłego roku i to będzie dla nas już duża satysfakcja.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z południa Polski. Ja chciałam przyłączyć się właśnie do tych głosów, które mówią, że nie jest to tylko sprawa, te strajki lekarzy, nie jest to tylko sprawa poprawy sytuacji materialnej, ale też i sprawa polityczna. Ale w moim... Ja jestem słyszana?
Tak, cały czas bardzo dobrze.
Moim po prostu problemem jest to, że dużo mówi się o tych no, o tych zapłatach za leki i tak dalej. No pewnie, że jest dużo ludzi, którzy nie mają na te leki. Ale jeśli chodzi o młodzież, to moje obserwacje są takie, że warto by zainwestować w informacje, w mediach, w szkołach, żeby młodzieży nie tyle faszerować chemią, ile do żywności dołączyć dodatki biologicznie aktywne, które powodują, że organizm dobrze się rozwija, wiele chorób można uniknąć, wielu chorób można wyjść, bo jeżeli organizmowi damy to, co mu potrzeba, a wiemy, że to nasze jedzenie to są tylko właściwe, to są produkty żywieniowe, a nie żywność. No, dodając właśnie takie biologicznie aktywne dodatki do żywienia, które produkują również i firmy farmaceutyczne trudniące się właśnie przyrodą i produkują tylko naturalne. Nie są, pozornie one są drogie, ale taka tabletka dla dziecka, dla mniejszego jedna, dla większego dwie, to jest koszt jednego lub dwóch złotych. Na batoniki i różne rzeczy wydajemy dużo więcej. nie słyszę właśnie tej promocji w mediach, a warto by. Coś się tam mówi, ale to jest wszystko za mało, to jest za mało akcentowane. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Mario, szczęść Boże.
No to takie bardzo ciekawe i głęboko przemyślane refleksja. Ja muszę powiedzieć, że zawsze mi się przypominają z historii medycyny i to takie metody chińskie. Otóż tam lekarz w starożytnych Chinach był wynagradzany, jak ktoś nie zachorował, czyli jak był cały czas zdrowy. Natomiast jak ktoś na dworze cesarskim zachorował, no to niestety lekarz miał ogromne kłopoty, łącznie ze stratą głowy. Czyli już wtedy wiedziano, że warto jest zapobiegać, promować zdrowy styl życia, odpowiednie ożywianie, niż leczyć. I o tej promocji zdrowia rzeczywiście mówimy mniej, o tej profilaktyce rzeczywiście mówimy mniej, ale no, przyzna Pani Mario, że jest to rzecz szalenie trudna. W dzisiejszych czasach, kiedy na każdym rogu mamy fast food i odpowiedniego hamburgera spreparowanego z różnego rodzaju żywności genetycznej, to jakoś trudno nam się przebić z tą tak zwaną zdrową żywnością, z odpowiednimi witaminami, mikroelementami. Ale zadanie jest podejmowane przez wiele osób. Sądzę, że byłoby dobrze, żeby, i my też chcemy to rozwijać, żeby zwłaszcza na profilaktykę, profilaktyka, ale zapobiegowanie i wczesne wykrywanie chorób i promocję zdrowia, czyli ładowanie naszego akumulatora w organizmie po to, żeby oprzeć się wszystkim nieszczęściom zdrowotnym, jakie nas mogą spotkać, poświęcić więcej czasu i pieniędzy. Bardzo ważna rzecz, którą na pewno zrobimy, bo już robimy od tego roku, to jest sprawa profilaktyki chorób nowotworowych. W Polsce niestety rak zbiera w dalszym ciągu potężne żniwo i te programy, które są przygotowane, sfinansowane w całości przez rząd, muszą trafić do polskich społeczeństwa, do polskich kobiet, do polskich mężczyzn, do polskich dzieci. I najtrudniejszą sprawą, jaką tu się borykamy, to jest informacja. Otóż bardzo trudno ludzi przekonać do tego, że wykonanie badania przed wystąpieniem choroby, zastosowanie odpowiedniego nieleczenia, sposobu życia, trochę ograniczyć jakiś tam tłuszcz, dodać jakichś mikroelementów, magnezu, wapnia, jakieś witaminy do żywienia, pozwala w wielu przypadkach unikać ciężkich chorób. Tu mamy dużo do zrobienia. Sądzę, że ten program rządowy nabierze takiego charakteru bardziej dynamicznego, ale też liczymy na to, że liczymy na obywateli, na mieszkańców, że będą w stanie nam w tym trudnym procesie promowania czegoś dobrego, zdrowych zachowań prozdrowotnych, żywieniowych, społecznych, psychicznych, bo my też musimy o tym pamiętać, że musimy, że zdrowe społeczeństwo to nie tylko zdrowe ciało, ale i zdrowy duch, że nam w tym pomoże.
Czyli sami trochę będziemy wspierali budżet, prawda?
To jest najlepsze wspieranie budżetu. Po prostu najmniej kosztuje i rzeczywiście te skromne środki można wtedy przeznaczyć na leczenie chociażby to, o czym myśmy tu mówili, tych małych pacjentów z mukowiscydozą, bo one naprawdę nie są nic winne.
Dziękuję. Jest 22:30. Jest w naszym studiu minister Bronisław Piecha. Rozmawiamy na temat sytuacji służby zdrowia. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Do pana ministra.
Pana imię?
Jan Stofilowa.
Proszę bardzo.
Za pańskiego poprzednika poszło uderzenie w podstawy przemysłu farmaceutycznego polskiego, a mianowicie w bazę surowcową. Pańscy urzędnicy wysmażyli ustawę o warunkach produkcji surowców farmaceutycznych, podkreślam, które niejednokrotnie służą i dla przemysłu farmaceutycznego i do innych przemysłów. Także trzeba to produkować w warunkach tak zwanych przysłowiowych złotych klamek. To znaczy, mówię tu o systemie GMP. Surowiec farmaceutyczny musi spełniać wszelkie wymagania. On musi być przebadany, aparatura, która do części milionowych potrafi określić zanieczyszczenie i tak dalej, mikrobiologia i to poza dyskusją. Natomiast czemu ma służyć stosowanie warunków takich jak w przemyśle stricte farmaceutycznym? Ano temu, żeby albo zlikwidowali, bo przemysł chemiczny ma rentowność kiepską. Nie będzie go bardzo często stać na zastosowanie tych warunków produkcji. Służyć ma temu, żeby albo zlikwidować bazę polskiego przemysłu farmaceutycznego, albo szalenie podrożyć surowce dla przemysłu farmaceutycznego. Myślę, że Sejm klepnął tą ustawę, bo to są skomplikowane sprawy. Podejrzewam, że rozpędł jeszcze poprzedni Sejm. Nie wiem, czy niedobrze byłoby się przyjrzeć temu problemowi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Ja tutaj, to jest bardzo szczególnie i bardzo skomplikowana sprawa i trudno to omawiać na antenie. Ja myślę, że pan Jan tutaj być może ma wiele racji. Ja, jeżeli by to było możliwe, to i skorzystałbym z gościny tutaj ojca prowadzącego tego, to ja bym poprosił jednak o kontakt bezpośredni na Ministerstwo Zdrowia. Ja sądzę, że nie będziemy zanudzać radiosłuchaczy tymi skomplikowanymi procesami. Natomiast może by pan Jan zwrócił się pisemnie, może byśmy się spotkali i to przedyskutowali, bo sprawa jest poważna i nie jest tak jednoznaczna i tak prosta, ale każda rada, każdy zdroworozsądkowy głos, który pomoże naszym polskim rodzimym przedsiębiorcom i wytwórcom, jest na wagę złota.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Siedlec. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra.
Dziękuję.
Jestem wdzięczna i w ogóle szczęśliwa, że wreszcie ze strony przedstawiciela rządu i ministerstwa usłyszałam te rzeczy, nad którymi przez 16 lat boleję. Ja jestem lekarzem już od 42 lat i powiem, że to, co się działo przez te 16 lat w naszej służbie zdrowia, według mojej oceny, było próbą demontażu tej służby zdrowia. Tak zresztą jak te wszystkie 4 reformy, które wprowadzono po to, żeby osłabić państwo, zdemontować to wszystko, co było. No, co było. Szczególnie cieszę się z tego, że pan minister mówi, że PiS jest przeciwny prywatyzacji szpitali. Całą ręką się podpisuje i myślę, że nie tylko ja, ale wielu moich kolegów. Natomiast nie wiem, czy państwo mają na tyle determinacji, żeby utrzymać się, że tak powiem, w tym poglądzie i w tych swoich, programach przez dłuższy czas, bo jak był okres wyborów, prawda, to PiS jakoś wszyscy unikali tego oceny reformy służby zdrowia. Miałam w ogóle wrażenie, że państwo czy przedstawiciele PiSu, ja wiem, no wstydzą się, czy boją się ataku na nich, jeżeli będą przedstawiać taką koncepcję, jaką teraz słyszymy, do której mówię, no jest wspaniałą koncepcją, bo państwo nie może być pozbawione publicznych i siłę państwa stanowią, tak jak nie może być prywatnej policji i różnych innych rzeczy, tak samo publiczne szpitale powinny być no osią tego, podstawą właściwie naszego lecznictwa i wydaje mi się, tak jak patrzę na swoje życie i patrzę na to, co się działo przez te lata, to w Polsce każdy Polak powinien być w stanie mieć pomoc udzieloną czy w zagrożeniu życia, czy w prowadzeniu przewlekłej jakiejś chorobie. Jest nas na to na pewno stać. Natomiast problem jest, że tak powiem, tych nacisków ogromnych, którymi, no nie wiem, jak to się przeciwstawić, i firm farmaceutycznych, i tego zniszczonego naszego przemysłu farmaceutycznego. Wprowadzeniu na rynku tak, jeden lek podstawowy, prawda, ten oryginalny i 10 generyków. No to przecież to się nie trzyma kupy tego wszystkiego i nam, ja mówię, że pewnie, że jestem już starym lekarzem, ale myślę, że i młodzieży też jest bardzo trudno połapać się nieraz w tych preparatach wprowadzanych na rynek. Gdyby to było tak, na przykład jeden oryginalny lek, 2 generyki, no to byłby sens. Ale tak, no to przecież to i to praktycznie nie różnią się ceny teraz, zaczynają się prawie wszystkie być takie same. Także pozdrawiam pana ministra naprawdę i życzę wytrwałości w tym, co państwo, do czego państwo dążą. I proszę się nie wstydzić tego, że publiczne szpitale, że chcecie publicznej służby zdrowia, bo to naprawdę jest podstawa. To w ten sposób trzeba iść. A bałam się, jak wszedł pan minister Religa, że może trochę skręcić w stronę PO, nie? Nie wiem jak to. Chciałabym, żeby państwu się ta reforma udała. Jeszcze może tutaj dwa słowa bym chciała na temat, może nie wszystkie rzeczy teraz trzeba zrobić, bo państwo są zarzuceni tymi problemami, które się już od wieków wciągnęły. Ale chciałam, czy Państwo się zastanawiają nad sprawą tego wyboru lekarza tak zwanego rodzinnego? Wydaje mi się, że to też jest jeden wielki błąd tego wszystkiego, wprowadzenie i opieranie się tej zasadzie, opieranie się na takim lekarzu rodzinnym, którym wszystkim jest. Myśmy do czasu reformy mieli taką sytuację, to myślę, że wszyscy powinniśmy sobie zdać sprawę, że dziećmi do lat 18 zajmowali się pediatrzy, dorosłymi interniści. Był to zupełnie dobry model. Mieliśmy naprawdę wspaniałych pediatrów i cała grupa ludzi oddanych w tych czasach właśnie tych wariackich, tego komunizmu, tych różnych takich sytuacji, na które nie mieliśmy wpływu, to jednak wykształciliśmy wielu naszych wspaniałych profesorów, wykształciło całą gromadę pediatrów, którzy jednak się tymi dziećmi zajmowali. I nagle ni stąd, ni zowąd komuś, to też myślę, że przyszło z zachodu, najlepszy model to jest wszystko, od jeden do wszystkiego. To tak jak kiedyś był felczer najlepszy, to tutaj by się należał na pewno najlepszy takim, to byłby najlepszym modelem. Ja chciałabym tak zaapelować do pana ministra, żeby tę sprawę, ja nie mówię, że to jutro, prawda, bo to trzeba, ale żeby tej polskiej pediatrii przywrócić jej należne miejsce. Naprawdę trzeba by dążyć do tego, żeby dzieci były pod opieką pediatrów, żeby ta specjalizacja znowu zaczynała się rozwijać. Przecież myśmy tak poniszczyli te wszystkie, nie chcę już, bo to przedłużam może tą swoją rozmowę, ale panie ministrze, bardzo proszę zwrócić na tą uwagę, żeby przywrócić tej polskiej pediatrii należne jej miejsce, bo ona osiągnięcia polskie, ja myślę, że za jakieś 20 lat to przyjdzie nam z zachodu model, taki jak mieliśmy lat temu 15 i będą mówić, że to ich osiągnięcia. Bo po prostu nikt nie patrzył na to, przyjeżdżali różni mądrzy ludzie, którzy nam reformowali służbę zdrowia, nie patrząc na to, co my mamy. No to chyba wszystko. A jeszcze może tylko odnośnie tych strajków. Mi się wydaje, że trzeba, nie wiem, chyba za dużo to też jest czyjaś, może jakaś interes w tym, żeby bez przerwy mówić o szarej stresie, bez przerwy mówić o tym, jak to lekarze zarabiają strasznie, a inni również mają mało pieniędzy. Wydaje mi się, że powrót do właściwie korzeni chrześcijańskich, do tego, żebyśmy uczciwością się kierowali, a nie konkurencją. Wprowadzono do medycyny straszną rzecz, pojęcie konkurencji. To pojęcie powinno być wykreślone z medycyny, bo konkurencja jest dobra wtedy, kiedy się zdobywa jakieś tam inne rzeczy, natomiast w trosce o człowieka drugiego nie może być konkurencji. Każdy musi być doskonały. Jeden ma większy talent, drugi ma mniejszy. Jeden może być bardzo doskonały, drugi mniej doskonały. Ale nie wolno zakładać, że konkurować musimy ze sobą, bo ja szybciej zoperuję, a ten drugi prędzej wyjmiemy ciało obce z oka, nie? Tak nie można. I myślę, że to dużo spraw, czasu jeszcze upłynie, zanim to wszyscy sobie uświadomimy. Ale wdzięczna jestem, że Pan poruszył te wiele takich tematów i oby Pan Bóg jakoś pomógł Państwu też, i nam wszystkim jednocześnie, żeby te dobre rzeczy jakoś wprowadzić w życie. I żebyście Państwo się nie wstydzili tego, że chcecie publicznej służby zdrowia, bo naprawdę publiczna i każdy człowiek, każdy Polak w naszym kraju powinien dostać. Może, ja mówię, nie to powinien, ale znając i kolegów lekarzy, i pielęgniarki, którzy są naprawdę ofiarni, jestem przekonana, że jesteśmy w stanie udzielić pomoc wszystkim potrzebnym.
Dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i ojca jeszcze raz i pana ministra. I życzę naprawdę wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. To był taki wykład niemalże wszystkiego. Pani doktor, myśmy się wystraszyli epitetów. Myśmy to, co udało się wypracować naszym ojcom, nasz dorobek i tak dalej, przekreśliliśmy jednym słowem, że to było komunistyczne albo socjalistyczne. Jakbyśmy nie patrzyli na to, że na Zachodzie jest podobnie. Rzeczywiście zniszczyliśmy chyba najgorszą rzecz, jaka się stała, to zniszczono tak zwany system opieki skoordynowanej. I tym modelem systemu opieki skoordynowanej była poradnia rejonowa, w której był internista, ginekolog, stomatolog i pediatra. I to była taka poradnia, która potrafiła wiele rzeczy załatwić. I świat do tego modelu wraca, no ale my widocznie musimy najpierw przeżyć okres odwrotu. Co do tego, czy my się wstydzimy, że to jest publiczna służba, absolutnie nie. Ja powiem więcej, ja się nawet nie wstydzę określenia służba zdrowia, co wielu mi poczytuje za błąd, bo to dzisiaj powinna być ochrona zdrowia, bo rzeczywiście istotą, taką bardzo głęboko zaszczepioną wśród wielu lekarzy, wielu pielęgniarek, wielu pracowników, to jednak jest taki model, taka kanwa, taka osnowa służby. Naszym podmiotem jest pacjent i to, że my mu służymy, chyba dla każdego lekarza powinno być i dla każdej pielęgniarki powinno być zaszczytem. To jest służba i nie bójmy się tego. Ja rozumiem, że za każdą rodzaj służby powinniśmy być wynagradzani godziwie, ale ta służba to jest nie tylko to, co jesteśmy w stanie zrobić za określone środki, ale to jest i serce, i wszystkie siły, które wiele lekarzy i wiele pielęgniarom naszym pacjentom oddaje. I ja myślę, że to jest dość cenne.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Ja mam takie pytanie.
Pani imię?
Wanda z Warszawy.
Prosimy.
Mam takie pytanie. Nie wiem, czy odpowiedni adres jest. Jeżeli chodzi o leczenie homeopatią, czy mogłabym uzyskać odpowiedź, bo naprawdę błąkam po różnych miejscach i wiele osób po prostu mówi, że pomogło. Mnie również pomogło. Ale ksiądz kazał mi odstawić leki homeopatyczne, co zrobiłam i ciągle jest taki, targa mną niepokój, czy zrobiłam dobrze, czy źle.
To już zależy, jak się pani czuje.
To znaczy, no, wyniki bardzo się poprawiły po miesiącu leczenia, po dwóch, trzech. No i teraz jestem w rozterce, bo ksiądz, u którego byłam, kazał odstawić mi leki homeopatyczne.
To co, teraz spytamy pana ministra. Pani będzie gdzieś nas słuchała przez radio?
Tak, tak, tak. Tak, dobrze. Zaraz włączę radio i będę słuchała. Jest... Bardzo proszę, no bo leki dobrze. Są produkowane w Niemczech, są zatwierdzone, dopuszczone do obrotu przez Instytut Leków. Także no nie są to gdzieś wytwarzane leki, powiedzmy, chałupniczo, tylko w zakładach.
No homeopatia zawsze budziła ogromne kontrowersje, ale tu pani ma rację. Leki homeopatyczne są wytwarzane tak jak każdy lek. Podlegają ogromnie trudnej procedurze sprawdzającej, dotyczącej bezpieczeństwa, działań ubocznych i tak dalej. Te zdania są były zawsze podzielone. Zawsze medycyna dzieliła się na tych agresywnych, którzy to w każdej operacji widzieli ucieczkę przed tabletką i rozwiązania radykalne, więc pewnie ci, którzy zajmują się medycyną zabiegową, to są nastawieni kiepsko do homeopatii. Natomiast homeopatia ma wiele zwolenników, jest wiele leków homeopatycznych. Ja sądzę, że my na pewno się nie wycofamy i nie zakażemy stosowania leków homeopatycznych. To jest uzupełnienie terapii. Musimy pamiętać o tym, że albo leczymy człowieka całej jego osobowości, czyli i tą chorą część organizmu i też pewne nastawienie psychiczne, jak i stan ducha, albo go nie leczymy w ogóle. Ja bym tej homeopatii bronił. To jest dobra metoda. To nie jest metoda taka, która uzdrawia wszystkich z najgorszych opresji, ale jest to cenne uzupełnienie i póki co nikt nie zamierza leków homeopatycznych wyganiać z polskich aptek i wpuszczać je gdzieś w jakieś podziemie. Są to uznane środki, rejestrowane, zatwierdzone, posiadają określone świadectwa i dopuszczenia, ale również posiadają tak zwaną charakterystykę produktu leczniczego, czyli napisane jest, dlaczego taki lek działa i na jakie schorzenia. Jeżeli ktoś chce się leczyć bardziej ekologicznie, nie są to schorzenia jakieś bardzo ostre, wymagające interwencji chirurgicznej.
Chcę powiedzieć, że tu chodzi o cukrzycę, gdzie leczenie takie zasadnicze jest prowadzone również.
Ale jeszcze bym bardzo zachęcał do prowadzenia również tego leczenia zasadniczego. Tak, homeopatia wzmacnia organizm, ale cukrzycy samej, droga pani, nie rozwiąże, więc zachęcam do stosowania leków przeciwcukrzycowych, a homeopatia jako leczenie wspomagające.
Tak, właśnie jest stosowane i to leczenie i wspomagane homeopatią było. No ja odstawiłam, no po prostu na, tak jak mówiłam już. I tam był lek, który miał wzmocnić trzustkę. Mhm. Ja jakiś niepokój odpoczułam po prostu po pewnym czasie i zgłosiłam się do księdza, który no, powiedział, że absolutnie proszę odstawić, to jest magia. No ja odstawiłam, no bo jestem osobą wierzącą, praktykującą, no i zastosowałam się do rady księdza. I po prostu, ale tak i dalej, to już minęły 2 miesiące, leków tych nie korzystam z nich, cukier wzrósł. No jest takiej normie, powiedzmy, no, że moja doktor, która mnie prowadzi, twierdzi, że to no, jest jeszcze do utrzymania, że nie potrzeba insuliny i tak dalej. Bo ja nie jestem na insulinie, tylko na tabletkę. Mm-hmm. No właśnie, no i mam rozterki, no po prostu.
No i pewnie je będzie pani miała, nie jestem fachowcem od diabetologii, ale też nie o to chodzi. Ja sądzę, że tutaj trzeba być w bliskim kontakcie ze swoim lekarzem prowadzącym i jeżeli ta homeopatia jest tam zalecana, to proszę ją stosować, ale bezwzględnie te podstawowe leczenie tej swojej podstawowej choroby, jaką jest cukrzyca, jednak prowadzić w zgodzie ze współczesną sztuką i wiedzą.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Małgorzata z Krakowa. Ja nie słuchałam od początku audycji, ale włączyłam radio, kiedy była mowa o przewlekłej chorobie muków i scydozie i tam była coś mowa na temat, bodajże, że chyba tam dzieci nie mają refundowanych w pełni leków czy coś takiego, ale ja chciałam nawiązać do tego w taki sposób, że mnie chodzi o taką przewlekłą chorobę, o której przed chwilą pani mówiła, czyli o cukrzycę, gdzie z tego, co ja się orientuję, jest podział na refundację leków, przynajmniej niektórych leków, czy w ogóle środków leczniczych dla dzieci i dla dorosłych. Ja jestem osobiście osobą dorosłą, mam już 37 lat, ale choruję od 2 roku życia. I wiem na przykład, że osprzęt do tak zwanych pomp insulinowych dla dzieci do bodajże 18 roku życia jest refundowany w 100%, natomiast dla osób dorosłych wcale. Ja osobiście uważam, że jest to nie w porządku dzielenie ludzi na dzieci i dorosłych, no bo niestety choroba nie kończy się w wieku 18 lat i tak jak mówię, ja choruję od 2 roku życia i po ukończeniu 18 lat nie wyzdrowiałam cudownie. I wymagam nadal takiego samego leczenia jak, no, jak w dzieciństwie. No, w związku z tym no, dla mnie jest to trochę takie dziwne, że się bardzo często właśnie wyodrębnia, no, że na przykład refundować jakieś tam leki, czy wprowadzać na listy refundowane jakieś tam leki z refundacją dla dzieci do 18 roku życia, a dorośli, no dlaczego są jakby to powiedzieć, no traktowani gorzej? Przecież te dzieci jak skończą 18 lat, to też nie wyzdrowieją, no bo choroby przewlekłe mają to do siebie, że bardzo często trwają do końca życia.
Dziękuję pani Małgosiu. Szczęść Boże.
Jasne, że nikt nie dzieli pacjentów chorych na określone choroby, ale ten wiek gdzieś tam jest zawsze w pewnym kontekście. Leczenie za pomocą pompy insulinowej, no to jest kwestia leczenia pewnym automatem. Dzieci mają mniejszą skłonność do kontroli, więc ta pompa insulinowa raczej łatwiej im pomaga. Pewnie, żebym chciał, żeby wszyscy mieli dostęp do pompy insulinowej i tak dalej, ale sądzę, że no przy tych wysokościach nakładów, gdybyśmy wzięli wszystkich cukrzyków, którzy muszą korzystać z insuliny i gdybyśmy wybrali tam wspomaganie właśnie tym osprzętem do pompy insulinowej, kosztuje z tego, co ja dobrze pamiętam, kilkanaście tysięcy złotych, to pewnie przy 2 milionach czy milionie ludzi chorujących na cukrzycę mielibyśmy ogromne kłopoty finansowe. Być może jakoś, w jakiś sposób dla pewnych niezrównoważonych postaci cukrzycy tej regulacji takiej dzielącej na lata spróbuje się uniknąć, ale za mało mamy tutaj od pani Marii danych, żeby jednoznacznie na to odpowiedzieć. Rzeczywiście takie bariery się pojawiają i to nie jest chęć dokuczenia komuś, czy nierównego traktowania. Po prostu również musimy tą naszą polską biedę finansową w opiece zdrowotnej w jakiś sensowny sposób podzielić.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie ministrze.
Panie imię?
Teresa z województwa mazowieckiego.
Dziękujemy.
Panie ministrze, mam takie zapytanie. Czy pan wie, co się dzieje obecnie w szpitalach publicznych, jeśli chodzi o płace? Ja jestem akurat pracownikiem dużego szpitala województwa mazowieckiego i właśnie z dniem 1 lipca nasze pobory są obniżane o 30%. Czy podwyżka październikowa, no to jest akonto tej podwyżki już? Bo już w tej chwili czujemy się oszukani.
No jest mi bardzo przykro to słyszeć, nie wiem, przyznam się.
Urząd marszałk, znaczy organ założycielski twierdzi, że to jest wszystko zgodnie z prawem.
To ty, znaczy urząd marszałkowski nie ma nic do płac i to mnie troszeczkę martwi, prawda, bo płace reguluje w szpitalu, a tak domniemam, że pani pracuje w szpitalu, jednak umowa o pracę i ta umowa z jednej strony
podpisuje... I właśnie one są w tej chwili wypowiadane.
Z jednej strony podpisuje dyrektor, z drugiej strony podpisuje ją, otrzymuje ją pracownik. I ja nie słyszałem o masowych jakichś takich ruchach, żeby obniżać płace. Gdybym miał bliższe dane, może pisemnie, proszę na mój adres Miodowa 15 w Warszawie skierować pismo, to jesteśmy w stanie się tym zająć. Bardzo mi przykro, pani Tereso, ale mam za mało danych i nie chciałbym się tutaj jednoznacznie... Wydaje mi się, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli mają, to proszę mi... Proszę bardzo mi dostarczyć.
My mamy wszyscy w ręku wypowiedzenia warunków płacy.
To jest...
Jak gdyby to jest fakt i też trudno nam winić naszą dyrekcję, bo ona po prostu nie ma pieniędzy. Chodzi oczywiście o ustawę 203. I teraz, aby skończyć z tą ustawą, to po prostu ją wypowiedziano nam i tyle. Więc teraz październik jest jak gdyby...
No proszę, w związku z tym bardzo bym prosił pani Teresę, żeby pani napisała do mnie, by imię i nazwisko, miejsce pracy zostanie w tajemnicy. Ja będę mógł się przynajmniej szpitalowi przyjrzeć i nie tylko z tego powodu, czy rozumiem to zachowanie, czy nie, ale czy zostały tam zachowane pewne procedury, jeżeli tak, jak temu zapobiec.
Procedury, podejrzewam, są zgodne z prawem. Natomiast my już przed zmianami, które nam się podobają, ale dla nas one nie dotyczą, panie ministrze.
To znaczy?
Bo my po prostu będziemy w pozycji takiej, jak jesteśmy teraz przed obniżką, więc jak gdyby to nie dla nas jest.
No,
teraz zatrudnia około 500 pracowników.
No ja rozumiem, ale no, podwyżka ma być dla wszystkich pracowników. No, jeżeli ktoś wpadł na szatański pomysł taki, a nie inny, no to mi trudno w tej chwili przez radio z tym faktem dyskutować, prawda? Bardzo trudno. Być
ale
może takie rzeczy się zdarzają. W szpitali jest około 800 w kraju, więc gdzieś takie wyjątki
jasne,
się mogą
ale zdarzyć. Myślę, że świadomość tych rzeczy... No panu ministrowi jakoś...
Daje mi coś do myślenia,
prawda?
Może tak. O, bardzo
i
dziękuję
o to mi chodziło.
Za to myślenie.
Dziękuję ślicznie, szczęść Panie Boże.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, proszę bardzo.
Czy będzie można do audycji?
Tak, można, jest pani już na antenie. Pani się nam przedstawi.
Szczęść Boże, Maria z Irlandii.
Pani Mario, ważne jest, żeby też radio swoje wyłączyć i wtedy będziemy mogli rozmawiać, czy telewizor, bo za pomocą telewizora pani pewnie nas odbiera i z panem ministrem będzie można rozmawiać. Zupełnie trzeba przyciszyć. Mhm. To bardzo bym prosił, żeby pani... Nie, pani musi wyłączyć i wtedy będzie mieli dobrze. O, to teraz dobrze. Proszę bardzo.
Tak, więc wszystkiego dobrego Państwu
dziękuję.
Życzę. Mam takie pytanie, panie ministrze. Czy dalej Państwo podtrzymujecie, że choroba Leśniewskiego Crohna jest chorobą uleczalną, ponieważ dzieciom odebrano właśnie wszelkie refundacje leków?
No nie podtrzymujemy stanowiska, że choroba Leśniewskiego Crohna jest chorobą wyleczalną, jest ciężką chorobą o niedokładnie poznanej etiologii.
No, naturalnie, tak?
Zanotuję se to i muszę sprawdzić, przykro mi bardzo pani Maria, wiem, że pani dzwoni aż z Irlandii, ale muszę sprawdzić, nie potrafię pani ad hoc odpowiedzieć na to pytanie, no niestety spraw są miliony, nie wszystkie pamiętam, ale zanotowałem, sprawdzę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dzień dobry, moje nazwisko Bertrand, dzwonię z Warszawy.
Tak.
Chciałam się włączyć. Jestem...
I jesteśmy już na antenie.
A, już jesteśmy na antenie
tak.
Nawet.
Tak.
Jestem lekarzem i mam właściwie takie pytanie, bo możemy, że tak powiem, rozmaite szpitale oddłużać w nieskończoność.
Ale jeżeli nie będzie przeprowadzona pewna kontrola, dlaczego tak się dzieje, że te szpitale popadają w długi, to znaczy się, czy generalnie inwestowanie w nie jest rzeczywiście za małe, więc nie stwarzajmy sytuacji, która jest no moralnie nawet dwuznaczna, bo jedni sobie radzą bez długów, inni muszą mieć te długi refundowane, a z drugiej strony trzeba wtedy sprawdzić, czy może coś się organizacyjnie w danym szpitalu dzieje. To powinno być może podlegać jednak pewnej weryfikacji, sam system oddłużania. A właściwie to służba zdrowia chyba jeszcze do tej pory nie została poddana prawdziwej reformie, dlatego że no, uprzednio środki były przekazywane w zależności, jeżeli chodzi o szpitale, w zależności od liczby łóżek, które ma szpital. W tej chwili jest to znowu uśrednione, nieco zróżnicowane, ale w dalszym ciągu uśrednione płacenie za pacjenta, który był w szpitalu. Nie ma tego rozliczenia bardziej szczegółowego. Wytwarzają się znowu absurdy pewne, że jednych pacjentów szpital jest zmuszony uruchamiać procedury bardzo kosztowne i wystawia rachunek funduszowi taki sam, jak i za pacjenta, do którego aż tak drogie procedury nie musiały być uruchomione. Więc właściwie ta cała reforma, ona jest na razie sztuczna i bardzo ułomna. I tutaj no, moje stanowisko jest takie, że izby lekarskie, szczególnie, bo ja nie mówię o związkach zawodowych lekarzy. Związek zawodowy być może jest organizacją, która właśnie powinna o pieniądze dla lekarzy walczyć. Natomiast izby lekarskie są jednak korporacją zawodową, to do czegoś zobowiązuje. Te izby powinny współpracować z rządem, z funduszem w celu kreowania właśnie dróg i form, jaką ta reforma powinna przyjąć, jak ona powinna naprawdę wyglądać. A takie stawanie w jednym szeregu i pana doktora Bukiela z panem doktorem Radziwiłą i żądanie tylko i wyłącznie pieniędzy, one są bardzo ważne, ale bez uruchomienia prawidłowego funkcjonowania systemu te pieniądze, one będą wiecznie marnowane, dlatego że część pieniędzy jest niestety w służbie zdrowia topiona i niszczona. A teraz jeszcze taka troszeczkę już może bardziej humorystyczna, panie ministrze i panie profesorze. Homeopatia, ja już też nie jestem młodym lekarzem i my trochę pod hasłem homeopatia myślimy ziołolecznictwo. A niestety homeopatia teraz to jest właściwie filozofia życia. To jest, ten ksiądz naprawdę miał wielką rację i był światły, bo te leki, które dotarły do apteki, które są w tych aptekach homeopatyczne, to są jakieś dziwne rozcieńczenia. To są leki, które naturalnie pacjentowi nie szkodzą, ale one mają właściwie taką terapię psychologiczną, a drenują bardzo mocno kieszenie pacjentów. Te leki są, te pseudoleki, te środki, są dopuszczone, można je reklamować, czyli tutaj jest ten lobbing i działanie bezpośrednio na pacjenta. Tu już lekarz nie jest potrzebny jako pośrednik, tylko kołuje się i szuka się rynku, że tak powiem, bezpośrednio u pacjentów i u ludzi. I niektóre osoby, rzeczywiście jest to groźne, bo nie tylko, że tracą pieniądze, ale tracą też szansę na prawidłowe leczenie, bo padają tylko w ten system, jak trafią na niezbyt uczciwego homeopaty, to on wręcz odstawia leczenie podstawowe i zasadnicze. I właściwie no, te środki, nie wiem, czy one w aptekach się w ogóle powinny znajdować, bo to jest dawanie takiego szyldu, że jest to rzeczywiście lek. A to nie jest lek, to jest jakiś tam środek o bardzo dziwnym działaniu, chyba bardziej psychologicznym niż faktycznym. A one kosztują.
Dziękujemy.
No ja dziękuję bardzo i szczęść Boże i też całym sercem życzę powodzenia i sukcesu. Trzymajcie się, panowie.
Dziękujemy. Minuta po 23. Proszę bardzo, pani.
Zacznę od tego ostatniej sprawy homeopatii. Już mówiłem, że rzecz jest ogromnie kontrowersyjna. Te leki nie służą. Ja też podkreślałem, że jednak medycyna oparta na dowodach, tak to teraz pięknie brzmi, ma pierwszeństwo. Ale pani doktor, no bo myślę, że rozmawiałem z panią doktor, leki OCT, czyli te leki, które nie są przepisywane, receptę również podlegają ogromnej reklamie i też oddziaływują na nasze zdrowie. Wcale nie tak, jak żebyśmy chcieli. To nie jest do końca samoleczenie. Czasami w związku z interakcją z innymi lekami mogą wywołać szkodę. Rozumiem, że to jeżeli lekarz stosuje metody homeopatyczne, tacy są, to ma chyba, musi postępować zgodnie ze sztuką, natomiast nie sądzę, żeby homeopatia mogła zastąpić w 100% czy nawet w ułamku procentach prawidłowe postępowanie. I drugie pytanie, ogromnie skomplikowane, dotyczy zadłużonych szpitali i ich przyczyn. Myśmy dość od pewnego czasu prowadzimy dość duże analizy. Pierwsze pytanie, które żeśmy sobie zadali, dlaczego szpitale się zadłużają, prawda? Jakie są przyczyny? Niestety odpowiedź okazała się bardziej skomplikowana, niż żeśmy myśleli, bo to i historyczny jakiś budżet, bo to i stan aktualny organizacyjny, bo to i sam szpital jako taki, czy nowy, czy stary, czy wyremontowany, czy nie wyremontowany, bo to również sposób finansowania, czyli ten słynny kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia z tą ceną punktu, ale również koszty, jakie ten szpital generuje, ile wydaje na ogrzewanie, ile na wodę, ile na energię, ile na leki, a ile w końcu na płace lekarzy. Wyłoniło nam się 40-50 szpitali i muszę tu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to są szpitale bardzo poważne i bez pomocy państwa te szpitale same sobie nie poradzą. I jesteśmy zdecydowani im pomóc. Ale nie w taki sposób, jak to tu słuchaczka określiła, demoralizujący, dać pieniądze, bo to niczego nie rozwiąże. Natomiast chcemy im stworzyć szansę zaciągnięcia pożyczki, którą będą musiały zwrócić, ale w zamian za to przeprowadzą odpowiednie procesy, mówiąc tak na okrągło, restrukturyzacyjne, długotrwałe, wymagające również nakładów kapitałowych, które dostosują działalność tego szpitala do akurat potrzeb tej miejscowości, tego regionu, gdzie ten szpital się znajduje. To będzie proces dla tych szpitali bolesny, bo chcielibyśmy z żelazną konsekwencją te wszystkie zasady stosować. Ale to dla niektórych szpitali, nawet tych bardzo ważnych, dużych, znaczących wiele w Polsce, chyba na dzisiaj jedyna szansa.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Holandia się kłania, ksiądz Tadeusz.
Szczęść Boże.
Ja mam taki problem, czy takie pytanie do pana ministra, a mianowicie, co zrobić z przeróżnymi łapówkami? W tamtym roku, tu do mnie się też zgłosili ludzie i ciągle się zgłaszają, o pomoc, o pieniądze, które potrzebują, aby dać lekarzowi, by coś załatwić. Chodzi tu o szpitale w Krakowie, chodzi tu o szpitale w Zakopanem, szczególnie to operacje takie poważniejsze. I to chyba jest nagminne. Ludzie ciągle tutaj wydzwaniają i na te tematy mówią. Również i zgłaszają się młodzi ludzie, którzy chcą się dostać na studia, szczególnie właśnie medycynę, i tam też profesorowie, czy ci z wyższych, z góry, no, biorą te łapówki i te miejsca gdzieś tam właśnie zrobią i dają tym młodym ludziom. I później mamy taką pewnie sytuację, że nie liczy się pacjent, liczą się tylko właśnie pieniądze i liczy się to, co jest tylko materialne. Szczęść Boże, życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję księdzu za te refleksje. No, korupcja oczywiście jest w polskiej służbie zdrowia obecna i byłoby takim, trzeba by było być absolutnym ślepcem, żeby tego nie zauważyć. Tym niemniej ja sądzę, że też ona w tej sferze słownej, werbalnej jest nadużywana. Nie wydaje mi się, żeby akurat trzeba było dzwonić aż do Holandii, żeby prosić o pieniądze księdza Tadeusza dla lekarza. No, to musiały być wyjątkowe sytuacje. Jasne, że ta szara strefa gdzieś tam istnieje, ale nie aż taka druga. Druga sprawa to są studia medyczne. Studia medyczne prowadzą rekrutację w różny sposób. Ten roku pierwszy raz będzie to porównanie świadectw maturalnych. W związku z tym, tak jak zdałeś maturę w liceum, oczywiście o rozszerzonym programie, ta matura musi być semi z biologii, z fizyki, takie masz szansę dostać się na studia. W związku z tym, jakby ten kazus, że wszystko decyduje się na uczelni, trochę zmaleje. Czy jest szansa, żeby ten proceder zniknął? No, bardzo bym tego chciał. Myślę, że większość z nas by z tego chciała. Życie jest życiem i ono podpowiada, że pewnie i zachowania korupcyjne gdzieś tam będą w nas tkwiły. Ale ja sądzę, że przynajmniej stopniowe procesy naprawcze tą część służby zdrowia, która związana jest z nieuczciwym przyjmowaniem pieniędzy, zwłaszcza jeszcze za dysponowaniem majątkiem publicznym, jakim jest, czy zasobem, jakim jest szpital, czy miejscem na studiach, no to jest głęboko niemoralne. Muszę powiedzieć, że nasza prokuratura i nasze organa w tych sytuacjach, gdzie łamie się prawo, jest coraz sprawniejsza.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z południa Polski. Witam bardzo serdecznie ojca i pana ministra. Ja jestem leczona onkologicznie. I panie ministrze, odnoszę po prostu takie wrażenie, i to tylko nie tylko ja, tylko że po prostu jak się spotykam na onkologiach, że właściwie to jesteśmy traktowani tak, że najlepiej by było, gdybyśmy się jak najszybciej znaleźli pod ziemią. Takie jest przeważnie podejście do nas chorych na raka. To mogę powiedzieć po prostu przykładowo. Ja jestem teraz czwarty rok leczona, jestem już teraz po 6 operacjach. Pierwsza moja operacja to po prostu zaczęło się od piersi. To kiedy znalazłam się w centrum onkologii, nie będę mówiła w którym, na południu Polski, i z tym, żeby się doczekać na odpowiednie badania, okazywało się, że biopsja cienkoigłowa u mnie po prostu nie wykazuje, bo to mam raka takiego pajęczynowego czy coś takiego. I z tym miałam robione 6 biopsji, zanim dowiedziałam się po prostu, że należy to zrobić pod USG. No, po prostu nie dotarło do mnie, że odpowiednio należy się opłacić, żeby po prostu od razu być zajęto się mną. Następna sprawa, jeżeli chodzi o czekanie termin operacji. Miałam zajęte już ponad pół piersi. Jak zaczęłam porównywać ceny, to się okazało, że w prywatnej klinice wyjdzie mnie taniej, aniżeli w centrum onkologii. Teraz powiem, jeżeli chodzi właśnie o ten cały czas kłopoty finansowe. Robi się na badaniach, takich jak w przypadku na przykład moim, po prostu dla według mnie bzdurne oszczędności, jeżeli chodzi o chemię. Mam organizm, który przyjmuje bardzo rzadkie leki. Po prostu jestem tak, że ja nie przyjmuję żadnych antybiotyków. Jest to w momencie, idą po prostu puchlizna, czulenia. Nie przyjmuję wielu innych leków. Jest to rzadkość. Kiedy po prostu zastosowano u mnie chemię, znosiłam ją tragicznie. kiedy po prostu mówiłam, co się ze mną dzieje, odniosłam wrażenie, że po prostu jestem nadwrażliwa i z tym. Skończyło się to po prostu tym, że musiałam mieć, dzięki Bogu, że udało mi się bezinwazyjną, bardzo poważną operację serca. Kiedy to w gruncie rzeczy mogłoby się obyć bez, jeżeli byłyby dokładnie przeprowadzone badania, w jaki sposób reaguje na taki czy inny lek. To tutaj po prostu mówię, w jaki sposób są, ja zdaję sobie sprawę, że te nasze onkologiczne leki są bardzo drogie. Więc wydanie, powiedzmy, parę groszy na to w porównaniu z tym, co się wydaje na chemię, żeby sprawdzić, jest to tylko i wyłącznie najzwyklejsze w świecie oszczędność. Bo w takiej sytuacji jak ja, to spotkałam się, które po prostu po chemii. Nie dało to nic, jeżeli chodzi u mnie o leczenie raka, bo w trakcie chemii dopiero się zorientowali, jak rak przeszedł na drugą pierś. I to powiem panu ministrze szczerze, że ja, jeżeli chodzi o lekarzy i to na przykład, co się w tej chwili dzieje, te strajki i to, że po prostu przez tyle lat nie jest się w stanie przeprowadzić reformy, to jest tylko i wyłącznie na rękę lekarzy. Bo przeszłam wiele szpitali, przeszłam jeszcze, bo i w Znowa, i poszło i na Tarczyce. I nie spotkałam się z lekarzem, który by po prostu nie czekał na nieoficjalną gratyfikację. I powiem panu szczerze, że nie tyle jestem wykończona samym faktem, że po prostu, bo rak dalej idzie. Faktem, bo zdaję sobie sprawę i widzę po onkologiach i z tym, że jest dużo młodsze osoby, które mają gorsze sytuacje życiowe i z tym jestem po prostu się w stanie pogodzić i z tym, ale natomiast tym faktem, że po prostu nieraz znajduję się w takiej sytuacji, że jak widzę, jak wygląda, dobrze, że po prostu, powiedzmy, jestem taką dość bezpośrednią osobą, więc zdarzyło mi się, że po prostu się odezwałam, że mówię, panie doktorze, ja jestem bida z nędzą, więc proszę mi powiedzieć, na co mogę liczyć. I dopiero wtedy poczuł się w jakiś taki zażenowany i w jaki sposób zostałem, że zajął się mną, że poszły odpowiednie badania i z tym. Też jeżeli chodzi po prostu, chyba wie pan, jak na przykład wygląda, kiedy my kobiety, które po prostu jesteśmy pozbawione czy jednej, czy obu piersi, że należy mieć te nasze biustonosze odpowiednie, tak zwane te gorsety ortopedyczne. Też nie ma do, jeszcze parę lat temu było przynajmniej parę groszy dopłaty do tych gorsetów. W tej chwili nie ma. Gdybyście zrobili sondaż między Amazonkami w Polsce i dowiedzieli się, w jaki sposób po prostu my sobie radzimy do byle jakich biustonoszy przyszywane jakieś tam łaty, żeby te protezy włożyć, bo taki w miarę i z tym w sumie najtańszy to jest granica 50-60 zł tego typu biustonosz. I to jest tak, że tak jak my między sobą, rakowcy, co się po prostu spotykamy na oddziałach, w przychodniach, to każdy z nas po prostu mówi tak jedno, że chyba po prostu najtaniej by było, gdyby po prostu nas, ja mówię, po prostu wynająć kogoś i z tym, i żeby nas likwidować. To chyba byłoby najtaniej. Bo to, co przechodzimy, to nie tyle cierpienia związane z chorobą, z naszymi bólami, ile po prostu z tym, w jaki sposób jesteśmy traktowani.
Czyli na pewno tutaj, Pani Mario, tak ja wejdę zanim Pan Minister, potrzeba wiele, żebyśmy się uczyli jakoś wyrażać sobie miłość i troskę o siebie i jakoś umieć współczuć człowiekowi cierpiącemu. Nieraz jak gdyby nie potrafimy wejść czy wczuć się w rolę tego, który cierpi, który przeżywa chorobę, czasem czuje się odrzucony, bo jest chory. A tu jeszcze gdzieś jakaś tam trudność kłoda pod nogami, więc na pewno cały czas będziemy musieli dojrzewać do tego, by na miarę też jej swojego życia, swojego powołania umieć być dla drugiego człowieka. To na pewno zadanie dla każdego z nas, prawda? Dzisiaj mówimy o służbie zdrowia, więc jak gdyby taki szczególny akcent, rys pod adresem tych, którzy spieszą z pomocą człowiekowi. Tutaj też cały czas pewnie lekarze, pielęgniarki uczą się, jak dorastać do swojego powołania. To na pewno nie jest proste i łatwe. My też, jak mamy tu współpracować z sobą, uczyć się siebie. Dziękuję, Pani Mario. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
No, to dość trudną mam sytuację tutaj, bo pewnie, że choroba nowotworowa to jest rzecz szalenie skomplikowana, szalenie ciężka. I ona oczywiście poza tym podłożem ogromnego cierpienia fizycznego niesie również bardzo trudne doznania psychiczne. Bo włącza się normalne ludzkie uczucie strachu, beznadziei, pewnego przygnębienia. I pewnie, że są lekarze, aczkolwiek sądzę, że mimo takiej dość dużej dozy goryczy, jaką pani Maria nam tutaj powiedziała, są tacy, którzy pomagają i jest ich większość. Niech mi pani Maria, pani wie, że jest ich większość tych, którzy niosą pomoc.
Też jeżeli, panie ministrze, można, niedawno mieliśmy taki program, byli u nas genetycy, genetyczne poradnie onkologiczne, gdzie też kwestia właśnie uświadomienia sobie, informacji, tego, że mamy, nawet jeżeli w rodzinie były takie na przykład sprawy rakowe, to nawet mamy dostęp znacznie łatwiejszy do badań, które pomogą, które wskażą, które jak gdyby pokażą, jaką profilaktykę nawet stosować. I tutaj tylko właśnie potrzeba wiedzy, informacji tego procesu bardzo ważnego, bardzo istotnego.
No ja muszę też powiedzieć, że lekarze stoją zawsze przez bardzo trudnym takim wyzwaniem ze swojej praktyki. Zawsze pamiętam, jak było rozmawiać z chorym na raka. Bo to w naszej cywilizacji było tak, że lekarz to zatrzymywał do siebie. Czasami tam półsłowkiem szepnął rodzinie, natomiast pacjenta utrzymywało się niewiedzy i mówiło się, że jest dobrze, będzie lepiej i tak dalej. Oczywiście, że to się dzisiaj zmieniło, ale wymaga to ogromnego taktu i wyczucia. Bardziej wchodzimy tutaj w sferę takiej pomocy duchowej. Ona nie powinna być tylko dotyczyć lekarza i służby zdrowia. W to powinny się zaangażować również takie stowarzyszenia, z tego co wiem, pani Maria w nich uczestniczy, stowarzyszenia pacjentów objętych tym samym schorzeniem, ale bardzo ważna rola jest tutaj również takich przywódców i przewodników duchowych. To jest trudny moment w życiu każdego człowieka. Ja pani Marii życzę jednak całkowitego powrotu do zdrowia i sądzę, że skoro tak dużo wycierpiała, to pewnie będzie to owocować również tam w przyszłości. Także rozumiem te rozgoryczenie, aczkolwiek wydaje mi się, że tych ofiarnych pracowników ochrony zdrowia jest jednak zdecydowanie więcej, mimo iż być może pani Maria miała takie, a nie inne doświadczenia ze służbą zdrowia.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jan z Warszawy.
Kłaniamy się Panu.
Ojcowie łaskawi i Panie Ministrze, pozwolę sobie zacząć od tego, że około około dwa lata temu w podobnej audycji występował pan doktor Radziwiłł, który wtedy szokująco optował za prywatyzacją szpitali i w ogólności medycyny. Tak szokująco, że audycja nawet została chyba przerwana przez ojca dyrektora. Chciałbym zapytać dzisiaj, jaki wpływ na sytuację w medycynie polskiej może mieć pan Radziwiłł i podobnie myślący panowie lekarze. Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie Janio, wpływ pracownicy ochrony zdrowia, zwłaszcza takie grono jak szefowie korporacji lekarskiej, mają wielki. Ja już powtarzam po raz który, jesteśmy absolutnymi przeciwnikami prywatyzacji polskich szpitali. Jest to rzecz tak strategiczna dla służenia pacjentom, wszystkich pacjentom i tym, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, że absolutnie się objawiamy w polskich warunkach prywatyzacji. Mogłaby ona dla wielu chorych, dla wielu ciężko chorych i to jeszcze dodatkowo dotkniętych inną dolegliwością, zgoła niemedyczną, jakim są niskie dochody, balibyśmy się ich bezpieczeństwa. Natomiast, no niestety, pewna część prywatyzacyjnych działań się przetoczyła przez kraj. Sądzę, że tutaj jedynym rozsądnym działaniem jest określenie obowiązków tych lekarzy, tych przychodni, tych poradni, które są dzisiaj sprywatyzowane i te obowiązki muszą być z żelazną konsekwencją przestrzegane. A niewywiązywanie się z tego typu obowiązków musi być zagrożone możliwością zerwania umowy z płatnikiem publicznym, jakim dzisiaj jest Narodowy Fundusz Zdrowia. To tyle, natomiast pana doktora Radziwiłła nie chciałbym się wypowiadać.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Rzeszowa. Panie ministrze, ja chciałam zapytać odnośnie ADHD u dziecka. Jak państwo traktujecie, czy to jest choroba, czy to nie jest choroba, jak właśnie z leczeniem? Bo leki są niestety bardzo drogie, a nie są refundowane. No, dziękuję serdecznie, będę słuchała na antenie.
Dziękuję
bardzo. Cześć Boże.
Cześć Boże. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No, my się już dzisiaj na temat ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości, rozmawiali. Ja na to patrzę, zresztą podobno jak wiele lekarzy, z ogromną rezerwą i ostrożnością. Jest tak, że grupa osób, która może być docentą zespołem ADHD, może być tak ogromna, że zamiast wychowywać i zamiast zmagać się z trudnościami wychowania, uciekniemy się do poprostego sposobu, zamiast przykład, zamiast proces wychowania, zamiast czasami skarcenie, będzie tabletka. Dziecko co prawda będzie spokojne, natomiast mam ogromne obawy, czy na tej tabletce właśnie, którego jego naturalny charakter, naturalne pokłady energii stłumi, czy na tej tabletce ten młody, już młodzieniec w wieku 18-20 lat będzie absolutnie dojrzały do życia. I tutaj stawiam ogromny znak zapytania i sądzę, że ucieczka do prostych rozwiązań, jakim jest działanie chemiczne, i tu mówimy o psychotropowym działaniu leczniczym, działaniu medycznym, jest szalenie ryzykowne. Być może ten zespół dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi. W Polsce mamy wyjątkowo mało fachowców, którzy byliby się w stanie pod tego typu rozpoznaniem podpisać. Natomiast chętnych do tego, żeby mieć grzeczne, piękne i spokojne dzieci, jak ja znam nerwowość naszych czasów i nerwowość polskich rodziców, byłoby tak dużo, że zapłacilibyśmy za finansowanie tego leku bardzo, bardzo dużo pieniędzy i tym samym nie przekazywalibyśmy ich tam, gdzie to leczenie ma ogromny wymiar, również ten wymiar moralny w sensie życia lub śmierci, jak onkologia, neurologia, czy ciężko schorzenia, astma, cukrzyca. To tyle, za
czyli
mało
tutaj
mam wiadomości.
Też właśnie pytanie, jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy tutaj o rodziców, jeżeli w tym wąskim zakresie proces kształtowania się takiego dziecka, czy później no, dorastania, wychowywania, prawda?
Ja sądzę, że tutaj ojciec ma absolutnie rację. To by wymagało ogromnej dyskusji. Być może ojciec dyrektor z ojcem prowadzącym zajmą się tym sposobem, którym zmierzą się z tym, co się nazywa wychowaniem młodego pokolenia i takim szukaniem prostych rozwiązań, że ktoś za nas, rodziców, ktoś za nas, nauczycieli, po prostu młode pokolenie wychowa. Oby nie było to, nie była to tabletka, oby nie był to związek chemiczny, bo to dla mnie niesie najgorsze z możliwych implikacji.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja przepraszam, że się nie przedstawię, jestem tylko pielęgniarką. Ja nawiązuję do, chciałam nawiązać do tej rozmowy poprzedniej pani Marii odnośnie leczenia onkologicznego. Chciałabym po prostu apelować tutaj do wszystkich lekarzy. Tak jak powiedziała pani Maria, są to pacjenci, którzy są bardzo strasznie traktowani. Ja przeżyłam niedawno tragedię, co prawda, i patrzyłam z boku. Jako pielęgniarka bardzo młodego człowieka, jak ci pacjenci są traktowani po prostu. Faktycznie są traktowani jak zło konieczne. Każdy lekarze fatalnie traktują. Przy ciężkim leczeniu, przepraszam, bo ja jestem podekscytowana, ale do badań są źle przygotowywani. Pacjenci czekają głodni po chemiach przez cały dzień, przypuśćmy na USG, mają dopiero USG wykonane przez cały dzień, nie jedzą, wykonywane około godziny 16. Wyżywienie jest fatalne. Dobrze, że akurat ja mieszkałam akurat w mieście, gdzie było to centrum onkologii i mogłam właśnie dowieźć mojemu bratu akurat pożywienie. Prawda? Pacjenci przychodzący do szpitala nie dostają jedzenia. Trzeba we własnym zakresie obiad przynosić. Nie wyobrażam sobie, jak sobie radzą inni pacjenci, którzy przyjeżdżają z innego województwa czy z innego miasta. To jest jedno, po prostu. Faktycznie czekają na gratyfikację pieniężną. Każde wejście do szpitala na chemioterapię to mnie kosztowało każde wejście 3200 zł. Trzeba było wszystko opłacić po prostu. Ja sobie zdaję sprawę, ponieważ jestem pielęgniarką, wiedziałam, że to jest ciężka choroba. Również mój brat też wiedział, prawda? Tylko, że on patrzył, żeby ktoś przyszedł mu coś tam powiedział, bo wiedział doskonale. Bo był księdzem po doktoracie, także znał wszystko, wiedział co, tylko czekał, żeby mu ktoś poinformował o wynikach badań w ogóle. Czekał pacjent. Pacjent taki czeka, żeby mu coś powiedzieć, przyjść. Bo ludzie są na ogół chorujący na choroby nowotworowe zdają sprawę. W ogóle dokumentacja fatalnie w lekarskim. Bardzo mi było przykro, jak weszłam, aby uzyskać informacje. Historie choroby leżały jak kubka śmieci. Ja między innymi ja zobaczyłam historię choroby swojego brata. Było to dla mnie wstrząsające, w ogóle żenujące. Także jest to straszne, co właśnie lekarze robią. Są to lekarze szczególnie młodzi. Ja sobie nie wyobrażam, jak dalej będzie wyglądała ich praktyka lekarska na takich ciężkich oddziałach po prostu. Uważam, tutaj kieruję do pana ministra prośbę, żeby po prostu jakoś przygotować tych ludzi, ludzi pracujących, lekarzy na onkologii, żeby mieli inne podejście do tych ludzi po prostu, żeby im nie dawali odczuć, że ich życie się kończy. Prawda? Także to tylko tyle. Ja nie będę mówiła, gdzie, w jakim mieście miałam do czynienia właśnie z taką historią, w ogóle z takim przeżyciem. Bo nikt z nas nie wie, co to jest cierpienie. Ja też jako pielęgniarka starałam się różnie tłumaczyć pacjentowi w ogóle, wiesz, rozmawiać z pacjentami, ale nie wiedziałam, nie doznałam nigdy tego, jak pacjent cierpi, który jest chory, przypuśćmy, chory na jakąś chorobę nieuleczalną, a w tym wypadku na chorobę śmiertelną. Także w tej chwili zdaję sobie sprawę z tego, że łatwo jest wypowiedzieć cierpienie, tylko trudny jest cierpieć, prawda, po prostu. Ja zresztą do tej pory jestem w wielkim wstrząsie, w wielkiej depresji i nigdy nie zapomnę i po prostu czuję uraz do lekarzy, mimo że pracuję wśród lekarzy po prostu. Także to tyle, prawda. No, to jest jedyny apel tylko, żeby po prostu jakoś byli ci ludzie przygotowywani po prostu do podejścia do pacjentów, żeby jakoś inaczej traktować tych pacjentów, prawda, żeby, jeżeli nawet biorą tą chemię, żeby po prostu mieli to jakieś odżywianie takie jak trzeba po prostu, żeby ktoś przynajmniej zajrzał raz na salę, tak, bo to jest bardzo istotne, żeby nie pokazywać temu pacjentowi, że jego życie dobiega końca. Szczęść Boże, dziękuję, przejdę na odbiór.
Dziękujemy Pani bardzo, szczęść Boże.
No wiele słów tutaj padło, takich bardzo gorzkich. Ja myślę, że ten apel, żeby inaczej przygotować lekarzy, to jest rzecz bardzo trudna. No, za moich czasów, ja myślę, i za jeszcze innych uważało się, że lekarz to jest powołanie. To jest wyczucie swojego talentu, to jest jakiś impuls czy palec Boży, żeby spróbować zmierzyć się z cierpieniem. Bo przecież każdy z nas wie, że nasze życie kończy się śmiercią, czasami w ogromnych bólach i cierpieniu. I ten taki ładunek tego palca Bożego powinien być ogromnie wśród lekarzy pielęgnowany. Niestety, no, współczesna medycyna ogromnie się zdehumanizowała. Zamiast pacjenta mamy różnego rodzaju wyniki, zamiast rozmowy mamy różnego rodzaju zdjęcia. Poszatkowany tych pacjent na tych zdjęciach jest wzdłuż i wszerz. Szukamy we krwi wszystkich możliwych pierwiastków i tak dalej, a z drugiej strony jakby nie dostrzegamy, że ten pacjent ma również swoje uczucia, coś do powiedzenia i być może w tej beznadziei czasami, bo są takie sytuacje beznadziejne, próbujemy tą swoją panikę, obawę przed zmierzeniem się z normalnym jakby misterium i naszego odchodzenia uciekamy jako lekarze w różnego rodzaju dokumenty. Z drugiej strony też jest jakaś taka medykalizacja medycyny. Uwierzyliśmy w 150%, że wszystko można wyleczyć, że tylko wszystko zależy od podanego leku. Jeszcze dobrze, jak ten lek jest jakiś tam zagraniczny, a jeszcze lepiej, jak jest drogi. Ale tak nie jest do końca. I sądzę, że to jest duża rola właśnie korporacji lekarskich, samorządów lekarskich, ale również starych mistrzów, których na naszych uczelniach coraz mniej, żeby umieć otwierać te furteczki takie małe normalnego lekarskiego humanizmu. Tych profesorów, których ja znam, którzy mnie wychowali, takich ordynatorów, którzy mnie ukształtowali, może miałem szczęście, zawsze biła taka niewielka nutka ogromnej empatii, czyli próby wejścia w buty chorego. Jeżeli lekarz nie spróbuje stanąć po drugiej stronie i wyobrazić sobie, co czuje cierpiący człowiek, wtedy pewnie jest tak, a inaczej. Natomiast te 3200 zł mnie bardzo uderzyło. Tu ja nie znam imienia nawet. No, to jednak jest korupcja i przykro mi bardzo, ale takie rzeczy zawsze składają się z dwóch czynności, czyli branie i dawanie, i czasami trzeba przełamać ten zaklęty krąg niemożności i próbować po prostu zmusić do działania odpowiednie organy, zwłaszcza jeżeli było to wyłudzane.
Bo tutaj też cały czas we wszystkich chyba, czy na wszystkich płaszczyznach naszego życia społecznego uczymy się tej odpowiedzialności za siebie i za innych, tej współodpowiedzialności, tego no jednak budowania dobra. Nie jest to pewnie nieraz proste. Trudne sytuacje takie, gdy jesteśmy pod murem, no jakby no stwarzają czasem coś takiego. Nie?
Ja sądzę, że ojciec tutaj ma absolutną rację. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, zwłaszcza w sytuacjach ogromnego stresu, napięcia, zwłaszcza jeżeli rzecz dotyka nieprzyjemna nam osobie bliższą, wtedy troszeczkę trudno nam się zmierzyć z tym problemem. Jeżeli takie środki finansowe są wyłudzane przez nieuczciwych ludzi, no to niestety no musimy również się umieć bronić przed tą nieuczciwością. A jeden sygnał może spowodować zdecydowanie więcej dobra niż unikanie odpowiedzi i przechodzenie obok takich sytuacji.
Telefonują słuchacze ze wszystkich stron, cztery telefony, ale niestety, drodzy Państwo, prosimy wybaczyć no, rozmowy niedokończone. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pana ministra czy pana ministra Religę będziemy mogli gościć, będziemy mogli mówić o służbie zdrowia, chociażby o tym, że dobrze się dzieje, prawda, czy, że polepszy się sytuacja, ale myślę, że to też nasz wspólny udział. czasami patrzymy na ministra, no zrób coś, prawda, panie ministrze. Chcielibyśmy pewnie tak, takie, to też pewnie w sercu niejednego człowieka, który jest na odpowiedzialnym stanowisku, jest takie pragnienie.
Jest takie pragnienie i to też jest pewna determinacja. Ja wiem, że czasami trzeba wiele znieść i wiele goryczy gdzieś tam zmielić w swoich ustach, ale naprawdę mogę powiedzieć jedno, i ja, i pan profesor Religa, bardzo byśmy chcieli, żeby było lepiej i z całą pewnością będziemy robić wszystko, żeby tak było.
Dziękuję. Naszym gościem był pan Bolesław Piecha, sekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Rozmawialiśmy na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Dziękuję, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję.